List do Efezjan, 5 rozdział. I to jest ten fragment, który dzisiaj już czytaliśmy. Efezjan, 5 rozdział, 21 wersetu. Żony, 21 werset. Albo 20 przeczytam, żeby złapać cały kontekst. Dziękując zawsze, za wszystko, Bogu i Ojcu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Chrystus podlega, jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam w sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Kościoła i Chrystusa. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Panie, wyznajemy, że bez Twojego objawienia chodzilibyśmy po omacku, zdani na pastwę własnych domysłów, niepewności i przypuszczeń. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że przyszedłeś na świat, że wprowadzasz nas we wszelką prawdę, że dajesz nam oczy, które widzą i uszy, które słyszą, że przemieniasz nasze serca z kamiennych w mięsiste, abyśmy podążali drogą Chrystusa, upodabniając się do Niego. Prosimy Cię, Panie Boże, byś pomagał nam też rozumieć Twoje słowo i przede wszystkim być Jego wykonawcami, a nie jedynie słuchaczami. Amen. Efezjan 5 rozdział. Fragment, który przed chwilą czytaliśmy, jest bardzo często czytany, gdzie? Na ślubach, tak? Na ślubach. Byłem na jednym ślubie, gdzie ten fragment był czytany, pewnie też niejednokrotnie mówiłem kazanie przy okazji ślubu właśnie z Efezjan 5. Ten fragment oczywiście dotyczy małżeństwa. Czasami pytamy, no dobrze, jaki powinien być chrześcijański mąż względem żony? No, przeczytaj Efezjan 5 rozdział. Jaka powinna być chrześcijańska żona względem męża? No, przeczytaj Efezjan 5 rozdział. Niektórzy pytają, no dobrze, Efezjan 5 rozdział, ciągle Efezjan 5 rozdział o tej uległości żon, o tym przywództwie mężów. Dlaczego Bóg nie zostawił nam więcej fragmentów na temat małżeństwa? Niektórzy dochodzą do wniosku, że skoro tych takich szczegółowych pouczeń dotyczących małżeństwa jest tak niewiele, Efezjan 5 rozdział, to najwyraźniej nie mamy zbyt wiele odpowiedzialności poza tymi, o których mówi Paweł w Efezjan 5 rozdział, ale można dodać Jezus w 19 rozdziale Mateusza, czy Księga Rodzaju 3 rozdział. To są takie klasyczne fragmenty dotyczące małżeństwa, teologii małżeństwa, ról męża, żony. Niektórzy mówią, no dobrze, niewiele jest w Biblii w takim razie o małżeństwie, możemy wyliczyć te 3 fragmenty, może jeszcze parę, na palcach dwóch rąk możemy policzyć wszystkie fragmenty, które szczegółowo dotyczą konkretnie małżeństwa. Może to oznacza, że w takim razie życie małżeńskie, życie rodzinne wcale dla Boga nie jest tak ważne, jak na przykład celibat, a może to jest jakaś tam zupełnie drugorzędna kwestia, jakiś dodatek do naszego powołania. Odpowiedź na te wątpliwości tkwi w tym, że Efezjan 5 rozdział nie wyczerpuje wszystkiego, co możemy powiedzieć o małżeństwie. Fragmenty Pisma Świętego, które ściśle opisują życie małżeńskie, rolę męża, rolę żony, tu bardzo ważna uwaga, są zapełnieniem pewnych luk w nauczaniu całej Biblii o tym, jak ma wyglądać życie ucznia Jezusa w małżeństwie. Czyli jeżeli pytamy, dobrze, wskaż mi, które fragmenty Biblii mówią o małżeństwie, no to wtedy odpowiem Ci, masz czas? No to zaczynamy. Księga Rodzaju 1 rozdział, Księga Rodzaju 2 rozdział, Księga Rodzaju 3 rozdział, 4. I mógłbym tak kartkować aż do Apokalipsy, do ostatniej księgi Pisma Świętego, dlatego że całe Pismo Święte jest spisane po to, żebyś, jeżeli jesteś w małżeństwie, to abyś do małżeństwa wnosił wszystko to, co Bóg mówi w innych, właściwie w każdej księdze Pisma Świętego. Na temat pokory, na temat łagodności, na temat wybaczania bliźnim, na temat wierności, słowności, pracowitości, służenia innym braciom i siostrom, tak? Nie wiem, czy myślałeś o tym, brat, siostra, to jest kto? Twoja żona, twój mąż. Między innymi napominania w miłości brata czy siostry i tak dalej. Bóg dał nam 66 duchowych witamin, 66 ksiąg, abyśmy spożywając je budowali zdrowe małżeństwa. I ten fragment, tak jak powiedziałem, jest zapełnieniem pewnej luki, ale też jest zastosowaniem tego, o czym apostoł Paweł pisał wcześniej, w 5 rozdziale. Pamiętacie, mówiliśmy tydzień temu o napełnieniu Duchem Świętym. Mówiliśmy o tym, co to znaczy w świetle słów apostoła Pawła, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym. I Paweł mówi, skoro jesteście napełnieni Duchem Świętym, to żyjcie w małżeństwie w taki, a nie inny sposób. I zaraz o tym powiemy. Czyli w dzisiejszym tekście Paweł rozpoczyna pewną sekcję listu do Efezjan, która dotyczy społecznych relacji. Mówi o żonach, zwróćcie uwagę, mówi o mężach. Potem w 6 rozdziale czytamy dalej, mówi o dzieciach, potem mówi o ojcach, mówi o sługach, o przełożonych. Ale zobaczcie, całą tą sekcję o relacjach między wierzącymi zaczyna od żon. To jest ciekawe. I to nie dlatego, że są najgorsze, ale dlatego, że są właśnie najważniejsze. Chyba w Stanach jest takie powiedzenie, że jeżeli mama nie jest szczęśliwa, to nikt nie jest szczęśliwy. Jeżeli mama jest szczęśliwa, to wszyscy są szczęśliwi. Także to jest też pouczenie szczególnie nie tyle do mam, co bardziej do ojców, do mężów. Dbajcie o to, żeby mama była szczęśliwa, żeby żona była szczęśliwa, wtedy wszyscy w rodzinie są szczęśliwi. I co ciekawe, Paweł zaczyna sekcję dotyczącą właśnie relacji mąż-żona od uległości i poddania, od uległości żon względem mężów, ale ta sekcja nie zaczyna się w 22 wersecie, ale nie bez przyczyny czytaliśmy werset wcześniej, 21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Tutaj Paweł kończy pewną myśl i zobaczcie, mówi o wszystkich. Mówi do nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteś mężem, czy żoną, mężczyzną, czy kobietą. Nasza służba względem naszych braci powinna być nacechowana współuległością. To a propos różnych takich facetów, którzy myślą, że tutaj żona ma być uległa względem nich, ale oni nie mają żadnych zobowiązań wobec żony czy bliźnich, które również osadzają się na współuległości. Czyli to jest, kiedy Paweł mówi, żony bądźcie uległe mężom swoim, to mówi, że to jest absolutny punkt wyjścia w naszych relacjach. Współuległość. I teraz słowo uległość, słowo poddanie, nie za bardzo też, zwróćcie uwagę, pasuje do naszych czasów, takiej politycznej poprawności, gdzie uległość uważa się za niższość, gdzie uległość uważa się za bycie gorszym. I teraz z tego powodu, że tak to dzisiaj wielu tłumaczy, niektórzy komentatorzy biblijni, szczególnie z kręgów liberalnych, zadają sobie wielki trud, żeby opowiedzieć nam o tym, czego Paweł nie miał na myśli. Albo mówiąc, że żony powinny być uległe mężom. Albo dlaczego Paweł był takim szowinistycznym samcem, który przekazywał jakieś męskie uprzedzenia względem kobiet. I teraz my mu teraz dowalimy. My jesteśmy bardziej oświeceni, my wiemy, że tak naprawdę Bogu nie chodzi o to, co tu jest napisane. Nie chcę spędzać zbyt wiele czasu nad tym, czego Paweł nie miał na myśli. Wystarczy, że powiemy, że zwykle działa to tak, że nie lubimy danego słowa. Nie lubimy słowa sługa, współsłudzy, uległość, współuległość, więc gimnastykujemy się, żeby Panu Bogu zamknąć usta. I odrzucamy część nauczania Pisma Świętego z prostego powodu. A powód jest taki. Opinia Pana Boga nie zgadza się z naszą opinią. Uległość? Nie lubię tego słowa. Zastąpmy je innym. Partnerstwo. A, już brzmi bardziej nowocześnie. I przechodzimy dalej. Oczywiście to nie jest nasza postawa, nie powinno być nasza postawa, dlatego mądrość Bożą powinniśmy traktować poważnie. Skoro Bóg zechciał poinstruować nas na temat chrześcijańskiego małżeństwa i naszych ról jako mężów i żon, powinniśmy się baczniej temu przyjrzeć. Jeżeli jesteś w małżeństwie, to Bóg mówi ci, masz wyzwania małżeńskie, których nie wolno ci zlekceważyć. Tak, niektórzy zachowują się w małżeństwie tak, jakby byli kawalerami albo pannami. Ale Bóg mówi, słuchaj, jeżeli jesteś w małżeństwie, jest to twoje nadrzędne powołanie, pierwsze powołanie. Twoja żona czy twój mąż to nie jest jedna z wielu osób znajomych, z którymi spędzasz akurat noc, ale jest to najważniejsza osoba tu na ziemi, którą Bóg postawił w twoim życiu. Zobaczcie, fakty są jednak takie, że stan dzisiejszych małżeństw pokazuje, że wydaje się, że wielu ludzi lepiej przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy niż do małżeństwa. I skutek jest taki, że wielu ludzi, większość ludzi bym powiedział, nie wszyscy, ale większość, większość ludzi jest lepszymi kierowcami niż małżonkami. Słuchajcie, nie rodzimy się mężami, nie rodzimy się żonami. To nie jest tak, że my to mamy we krwi. Jest chemia, na początku przynajmniej małżeństwa. Ja już wiem, jak to powinno wyglądać. Słuchajcie, musimy się tego uczyć, tak jak powinniśmy się uczyć poświęcenia, ofiarności, umierania dla siebie, zapierania się siebie. To nie jest coś naturalnego dla nas, być biblijnym mężem i być biblijną żoną. I ludzie się śmieją, już niejednokrotnie spotkałem się z ludźmi, którzy się śmieją. Ha, ty mi mówisz o jakimś pouczeniu dotyczącym małżeństwa, ty mi mówisz o jakichś kursach przedmałżeńskich, przed udzieleniem ślubu, ty mi mówisz o jakichś konferencjach, o nauczaniu biblijnym, o książkach. Daj spokój. I skutek, jaki jest skutek tego, widzimy. Bóg widzi nasze role, Bóg widzi nasze powołania i mówi, słuchaj, ucz się. Słuchaj mojego pouczenia, co to znaczy być biblijnym mężem, co to znaczy być biblijną żoną, dlatego że samemu tego nie odkryjesz. W naturalny sposób nie potrafisz być mężem, w naturalny sposób nie potrafisz być żoną, w naturalny sposób potrafisz być egoistą, w naturalny sposób potrafisz być pogańskim mężem albo żoną, w naturalny sposób potrafisz być zbyt wyluzowanym mężem, zbyt wyluzowaną żoną, nieodpowiedzialnym mężem, nieodpowiedzialną żoną, roszczeniowym małżonkiem, egoistycznym małżonkiem. To jest coś naturalnego, z tym się rodzimy. Tego nie musimy się uczyć. I co ciekawe, Paweł zaczyna ten urywek od żon i mówi o ich uległości wobec męża. Też tak jak powiedziałem, zwróćmy uwagę, że fragment o małżeństwie zaczyna się już wcześniej, jest on częścią 5 rozdziału, który mówi o napełnieniu Duchem Świętym, 18 werset. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. I teraz Paweł wyjaśnia, co to znaczy. Po pierwsze, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, czyli po pierwsze, bądźcie napełnieni duchową muzyką. Po drugie, dziękując Bogu za wszystko, czyli po drugie bądźcie wdzięczni. I po trzecie, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, czyli współuległość. Co znaczy być pełnym ducha? Być napełnionym duchową muzyką, być napełnionym wdzięcznością i być napełnionym współuległością. I teraz, kiedy Paweł mówi o rolach mężów i żon, to zakłada, że odrobiliśmy zadanie domowe z tych trzech rzeczy i wchodzimy w małżeństwo, mając te trzy rzeczy. Dlatego, kiedy żona, która jest napełniona Duchem Świętym, słyszy o uległości, mówi, aha, okej. Okay. Wiem, o czym on mówi. I bynajmniej nie mówię o jakiejś tyranii facetów, którzy oczekują poddańczej roli kobiet, ale mówi właśnie o tej chrześcijańskiej cesze współuległości. Czy niektórzy myślą, że tutaj Paweł mówi o cechach, które chrześcijański mąż lub chrześcijańska żona muszą jakoś sobie nabyć, wyprodukować w małżeństwie. Mówi o czymś nowym, co pojawia się dopiero w małżeństwie. Ale Paweł mówi, słuchaj, musisz już to mieć. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, będąc napełnione Duchem Świętym, będąc napełnione duchową muzyką, pełne dziękczynienia i uległości. Mężowie, potem zwraca się do nich, do mężczyzn, kochajcie żony swoje i znowu, bądźcie napełnieni Duchem, będąc pełni duchowej muzyki, dziękczynienia i poddania. I będąc napełnieni Duchem, wtedy będziecie w stanie kochać swoje żony, tak? Jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli kryzys małżeństwa nie polega wcale na tym, jak to dzisiaj się mówi, że żony nie są uległe mężom swoim, że mężowie nie kochają jak powinni swoje żony. Kryzys małżeństwa to jest po prostu rezultat braku wiary i posłuszeństwa Chrystusowi na co dzień. Problemy w małżeństwie wynikają stąd, że krótko mówiąc, nie kochamy Boga. A jeżeli nie kochamy Boga, nie kochamy Jego przykazań, no to nie będziemy kochali należycie małżonka. Nie możesz być lepszym mężem lub lepszą żoną, aniżeli jesteś chrześcijaninem lub chrześcijanką na co dzień. Po prostu do małżeństwa wnosisz to wszystko, czym jesteś na co dzień, w sferze już takiej indywidualnej. Dlatego chcąc zbudować udany związek, pracuj nad sobą, swoją duszą, swoim charakterem, swoją pracowitością. o tym wszystkim Paweł mówi wcześniej, już w 5 rozdziale. Mówi o słownictwie, czystości umysłu, mądrości, o unikaniu ciemności. Mówi o skoncentrowaniu się na innych jako służbie dla Boga. Mówi o współsłużeniu. Czasami sądzimy, że uległość żony wobec męża, o której tutaj Paweł mówi, jest czymś, co czyni żonę niższą od męża. Ale znowu, zwróćcie uwagę, że odmienność funkcji nie oznacza różnicy co do pozycji. I tutaj chyba najlepszą ilustracją jest sam Bóg. Pismo Święte mówi, że Ojciec i Syn są jednością. Mamy jednego Boga w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec i Syn są jednością. Jednocześnie Pismo Święte mówi, że Syn jest poddany Ojcu. Ale nie oznacza to, że mamy wyższego i niższego Boga. Są równi co do natury, ale są różni co do pozycji, co do funkcji, które wykonują. W małżeństwie jest podobnie. Mamy męża i żonę złączonych w jedno ciało. Ich funkcje są różne, co nie niszczy ich równości, jeśli chodzi o ich status przed Bogiem, ich naturę. Mąż i żona są w pełni człowiekiem, są równi w oczach Bożych. Tak samo jak ojciec i syn są równi. Równi. Każdy z nich jest Bogiem, nie ma niższego lub niższego, wyższego Boga. I teraz co to oznacza uległość? Po pierwsze, oznacza respekt wobec męża. Po drugie, bycie dla niego pomocą i wsparciem. I po trzecie, ochotną odpowiedź na jego miłosną inicjatywę. Respekt, bycie pomocą, ochotną odpowiedź na jego ofiarną, miłosną inicjatywę. Niektórzy sądzą, że tego typu uległość uwłacza kobiecości, tak? Że tego typu uległość legitymizuje patriarchalizm, tak zwany, męską dominację, ale zobaczcie, że prawda jest dokładnie odwrotna. Uległość żony wobec męża chroni kobietę, chroni żonę przed uległością wobec innych mężczyzn. Paweł nie mówi, kobiety, bądźcie uległe mężczyzną. Nie? Mówi, żony, bądźcie uległe mężom. I mówi, to jest dobre, to służy dobru waszego małżeństwa, to służy samym kobietom. Możesz z tym polemizować, ale wszelkie pretensje to już do Pana Boga proszę kierować. Czyli to, co dzisiaj feminizm nazywa rzeczą opresyjną wobec kobiet, w rzeczywistości, w planach Bożych jest dla niej ochroną. Dlatego, że kiedy Paweł pisał te słowa, kobieta w ówczesnej kulturze pełniła po prostu rolę usłużną względem mężczyzny. Była wykorzystywana, generalnie jej status społeczny był wtedy niższy, natomiast starożytny judaizm, a wraz z nim chrześcijaństwo, całkowicie zmienił rangę kobiety, wynosząc ją właśnie z tej usłużnej roli wobec mężczyzny do statusu partnerki, przyjaciela i doradcy. Tak w czasach, kiedy w ówczesnych, w ościennych kulturach, byśmy powiedzieli, traktowane były kobiety w sposób całkowicie przedmiotowy, na zasadzie wykorzystać i zostawić, to właśnie judeo-chrześcijański światopogląd jako jedyny przedstawiał związek jednego mężczyzny i jednej kobiety jako dożywotnią, miłosną więź przymierza. I słuchajcie, to było ochroną. To nie był przejaw zniewolenia kobiety. To był przejaw ochrony kobiety, ochrony jej godności również. Czyli Paweł mówi, słuchajcie, wy nie macie tak traktować kobiet, waszych żon, jak są traktowane w ościennych kulturach, na zasadzie wykorzystać i zostawić. Macie być wierni, po pierwsze. Po drugie, macie być wierni jednej żonie. Natomiast żony, nie musicie być uległe wszystkim mężczyznom. Niech twoja uległość będzie okazywana wobec męża jako twoja odpowiedź na jego miłosne zaangażowanie. Czyli to, co dzisiaj, zobaczcie, nazywa się wolnością kobiety, wyzwoleniem ciała, w rzeczywistości jest pogardą, jest największym wrogiem kobiecości. Tak? To jest to, co dzisiaj się nazywa wyzwoleniem kobiety, wyzwoleniem ciała, wolnością i tak dalej. W rzeczywistości to jest rzucanie kobiet na pastwę nieodpowiedzialnych mężczyzn, którzy zmieniają partnerki jak rękawiczki, czyli mniej więcej co sezon, albo jak samochody, czyli co kilka lat. To, co dzisiaj nazywamy wyzwoleniem kobiet, to, co nawet kobiety nazywają wyzwoleniem kobiet, jest w rzeczywistości hasłem mężczyzn, którzy szukają fizycznych relacji pozbawionych odpowiedzialności. I teraz dla lepszego zrozumienia, jak ma wyglądać relacja między mężem a żoną, warto spojrzeć też na psalmy. Zobaczcie, jak Dawid zwraca się do Boga. Wie, z kim rozmawia, ale nie ukrywa swoich myśli, swoich rozterek, nawet zastrzeżeń. Otwarcie dzieli się nimi z Bogiem, oczekując odpowiedzi. To jest ten obraz relacji Kościół, Chrystus. Uległość żony wobec męża bynajmniej nie oznacza milczącej akceptacji wszystkich poleceń. Mąż nie jest tą osobą, która powinna wydawać polecenia żonie. To oznacza raczej komunikację pełną szacunku. Tak, nie oczekuję na przykład, że Jola zgodzi się ze wszystkim, co mówię. Że zgodzi się ze mną we wszystkim. Ale jest dla mnie właśnie wielkim wsparciem. Nawet wtedy, kiedy ma inne zdanie, kiedy pokazuje mi pewne rzeczy z innej perspektywy. Także dla mnie wielkim błogosławieństwem są jej rady, uwagi, napomnienia. Właśnie w tych chwilach, kiedy mówi: Paweł, mylisz się. Albo wydaje mi się, że masz inne spojrzenie, niewłaściwe spojrzenie na daną rzecz. Czyli nauczanie Pawła o uległości żon wobec męża i tylko męża było dla żon ochroną. I kontekstem były dwie rzeczy. Po pierwsze, wzajemna uległość i po drugie, i o tym Paweł mówi dalej, poświęceniowe, miłosne postępowanie mężów. Czyli Paweł mówi: żony, bądźcie uległe mężom swoim. I teraz zobaczcie, 23 werset wyjaśnia. Dlaczego? Bo. I tutaj zaczyna od słowa bo albo ponieważ. Ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Czyli dlaczego żona ma być uległa mężowi? Bo, Paweł odpowiada, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. I znów, mąż, podkreślamy to, mąż jest głową żony. Nie kobiet, żony. Nie wierzymy w przywództwo mężczyzn w Kościele. To nie jest tak, że my w ewangelicznym Kościele reformowanym mężczyźni mają wyższą pozycję niż kobiety. Nie. Zborem zarządzają nie mężczyźni, ale starsi zboru, czy pastorzy. Mąż jest głową żony, nie kobiet, co chroni z kolei też jego, nie tylko ją, ale też jego przed zakusami do prawa wobec jakichś innych żon, innych kobiet. I teraz zobaczcie to porównanie. Mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. I teraz jak Chrystus zdobył autorytet nad Kościołem, żyjąc dla Niego i umierając dla Niego. Jak chrześcijański mąż powinien budować autorytet w swojej rodzinie? Przez życie dla niej i umieranie dla niej, a nie siedzenie na fotelu z pilotem i wydawanie rozporządzeń domownikom. Oczywiście Chrystus ustanowił zasady, które oznajmił Kościołowi i mąż też powinien to robić, aby zasady Chrystusa, nie jego widzimisiowskie, nie jego własne, zasady Chrystusa wprowadzać w domu. Ale Chrystus pokazał, że również On tym zasadom się poddał. Był tym, który służy. Tak, jeżeli ustalam w domu zasadę, słuchajcie, krzyk jest grzechem. Nie krzyczymy do siebie nawzajem, a jeżeli bym krzyczał, no to łamię zasadę, którą sam ustaliłem. Sam powinienem dawać przykład, w jaki sposób należy te zasady przestrzegać. Jeżeli mówię, słuchajcie, wszyscy w naszym domu wychodzą z pieskiem na dwór, no to również jest to zasada, która mnie dotyczy. Również i ja mam dyżur z pieskiem. Czyli żono, jeżeli myślisz, że uległość jest czymś, co ci uwłacza, czymś, o czym myślisz, ach, to już za wiele dla mnie, to zauważ po pierwsze, że współuległość ma cechować wszystkich, współuległość na wzór Chrystusa. I po drugie, apostoł Paweł wkłada na ramiona mężów o wiele większe brzemiona, dlatego że rolą męża jest reprezentowanie Chrystusa, innymi słowy być odpowiedzialnym za całe domostwo. To oznacza między innymi gotowość pójścia na krzyż dla dobra swojej żony, swojej rodziny. I to niekoniecznie, nie mówię tego dosłownie, ale pójść na krzyż oznacza umieranie każdego dnia dla siebie, dla grzechu, dla egoizmu, co czasami jest trudne. Czyli uległość żony w Bożych planach jest odpowiedzią na miłosne, poświęceniowe postępowanie męża. Tak? Kontekstem, kiedy Bóg mówi Kościołowi, aby był uległy Chrystusowi, to znowu kontekstem jest tutaj krzyż, a nie dyktatura Chrystusa. Kontekstem uległości żony wobec męża jest krzyż. Jego ofiarne poświęcenie dla niej na wzór Chrystusa. Czyli nie mówimy o uległości jako wyrazie poddania się tyranii, ale mówimy o ochotnym podążaniu za mężem, który jest inicjatorem napełnionym Duchem Świętym. I teraz słuchajcie, tutaj mówimy oczywiście o tym, jak Paweł zakłada te struktury naszych relacji w małżeństwie. Cała perfidia polega na tym, że oczywiście żony nie są często takie, albo nie wiem czy często, po prostu, czasami. Czasami nie są takie jak Kościół względem Chrystusa, a mężowie nie są tacy jak Chrystus wobec Kościoła. I cała perfidia polega na tym, że usprawiedliwiamy własne małżeńskie grzechy grzechami małżonka. Tak? Żona mówi na przykład, nie jestem, nie chcę i nie będę uległa mężowi, drogi apostole Pawle. Dlaczego? Spójrz na niego, gdybyś tylko go znał. Czy on zasłużył na to, żebym ja okazywała mu jakiś chrześcijański charakter, uległość? Czy on przypomina w czymś Chrystusa? I słuchajcie, odpowiedź jest taka, tak, na pewno nie przypomina w wielu miejscach. Może grzeszy, może nie wywiązuje się ze swojego powołania, ale to nie zwalnia ciebie, żono, z tego z obowiązku szanowania swojego męża. I podobnie z mężami. Mąż mówi, nie jestem w stanie kochać tej kobiety, spójrz jak mnie traktuje, spójrz jaka jest uszczypliwa, dyktatorska, dominująca, jak się do mnie odnosi, czy tak odnosi się Kościół do Chrystusa? Przecież to jest jawny brak szacunku. I odpowiedź jest taka, tak, może grzeszy, może nie wywiązuje się ze swojego powołania, ale to nie zwalnia ciebie, mężu, od tego, żebyś kochał swoją żonę tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Tak? Pamiętacie, Chrystus ukochał jaki Kościół? Czysty, bezgrzeszny? Nie, ukochał grzeszny Kościół. Chrystus ukochał nas, kiedy jeszcze byliśmy z dala od Niego, kiedy byliśmy grzesznikami i pławiliśmy się we własnych grzechach. Wtedy właśnie Chrystus za nas umarł. Także wezwania do posłuszeństwa żony i męża, słuchajcie, są bezwarunkowe. Zwróćcie również uwagę na to, że miłość męża wobec żony powinna być ekskluzywna. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół, wydał za samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Chrystus umiłował Kościół. To jest miłość ekskluzywna. To oznacza, że nie ma miejsca na inne kobiety. W sercu, w umyśle, w łóżku. Mówię o mężach. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo jest obrazem, odbiciem małżeństwa Chrystusa z oblubienicą. Tak? Oglądanie się na inne kobiety mówi kłamstwo o Chrystusie. Że Chrystus, pomimo tego, że ukochał Kościół, że umarł za Kościół, to jeszcze ogląda się na jakieś inne religie, inne filozofie, które jednakowo ukochał, tak jak swoją oblubienicę. Chrystus, mówi Boże Słowo, jest monogamistą. Chrystus ma jedną wybrankę, Kościół. Nie ogląda się za innymi religiami. I teraz Biblia wzywa każdego chrześcijańskiego męża, żeby kochał swoją żonę miłością wyłączną. To jest ta szczególna miłość, miłość przymierza. I oczywiście Bóg kocha wszystkich ludzi, Biblia mówi nawet, że kocha nieprzyjaciół, Jezus wzywa nas do miłowania nieprzyjaciół, ale tu mówimy o ogólnej miłości Boga wobec wszelkiego stworzenia. Natomiast kiedy mówimy o miłości małżeńskiej, miłości Chrystusa do Kościoła, to jest ta miłość szczególna, miłość przymierzowa, którą nie są objęci, nawet nie powinny być objęte inne kobiety, inne religie. I teraz zobaczcie cel, dla którego Chrystus umarł za Kościół. Werset 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Po pierwsze, Chrystus umarł za Kościół, aby coś sam otrzymać, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, ale po drugie, umarł za Kościół, aby dać nam życie wieczne, ale również, żeby nas prowadzić do dojrzałej wiary, ku uświęceniu. I teraz małżeństwo jest właśnie obrazem tego. Dlaczego Bóg ustanowił małżeństwo? No właśnie małżeństwo jest tym rodzajem więzi, która ma nas uświęcać, ma nas upodabniać do Chrystusa, a przez to nieść chwałę Bogu. Tak jest. Małżeństwo jest tym rodzajem więzi, która, jak zwróćcie uwagę, żadna inna na ziemi maluje nam obraz relacji Chrystusa z Kościołem. Czyli tylko dzięki małżeństwu, już mówię o takim praktycznym smakowaniu, doświadczaniu, tylko dzięki małżeństwu możemy rozumieć lepiej naturę więzi Chrystus-Kościół. Tak? Celem małżeństwa nie jest przetrwanie, celem małżeństwa jest owocowanie i malowanie właśnie tej więzi Chrystusa z Kościołem. I z powodu tego, że małżeństwo jest właśnie tym obrazem, najdoskonalszym obrazem relacji Chrystus-Kościół, z tego powodu jest atakowane. przez diabła. I to zaczyna się, zwróćcie uwagę, od ataków na definicję małżeństwa. Dzisiaj znowu co jakiś czas odżywa dyskusja, komu nadać prawo nazywania swojej relacji małżeństwem. Czyli musimy trochę pomajstrować w definicji małżeństwa. To jest atak na małżeństwo. Po drugie, mówimy o atakach na rolę męża i żony, które Bóg ustanowił. I w końcu zwróćcie uwagę, atak, jeśli chodzi o tak zwany PR na małżeństwo, PR małżeństwa, jaki dzisiaj jest PR małżeństwa promowany w mediach. Instytucja ucisku, zniewolenia, przemocy domowej i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, aż do przyjścia Jezusa, tutaj miejmy zdrowe oczekiwania. Oczekujmy, że małżeństwo będzie atakowane. I to atak będzie atakowane z zewnątrz, to będą ataki z zewnątrz, ale to będą też ataki od wewnątrz. Mówię o naszym grzechu, o naszych pokusach. Dlatego nie możemy być zbyt tutaj, tak mówię w takim sensie negatywnym, zbyt wyluzowani w tym względzie, dlatego że ani się obejrzymy, a wiele rzeczy naprawdę w naszych małżeństwach będzie wymagało duchowej odnowy. I słuchajcie, jesteśmy naprawdę ekspertami w tworzeniu konfliktów, podtrzymywaniu konfliktów. I kiedy dwie osoby, specjaliści od konfliktów, wchodzą do małżeństwa, to naprawdę trzeba nadnaturalnego działania Ducha Świętego, żeby małżeństwo, nie mówię przetrwało, nie interesuje mnie przetrwanie małżeństwa, żeby owocowało. Bez poddania się Bożym zasadom nie da się zbudować spełnionego małżeństwa na całe życie. Naprawdę, tutaj mamy, zobaczcie, dwie drogi. Albo dbamy o małżeństwo, tak jak dbamy o ogród, żeby obfitował, żeby wydawał owoc. Mamy dbać o to, żeby nasze małżeństwo obfitowało, nasza miłość się rozwijała. Albo mamy drugą drogę. Zaniedbamy to i wtedy nasze małżeństwo nie pozostanie w stanie, którym było rok temu, 2 lata temu czy 10 lat temu, ale w ten sposób będziemy się przyczyniali do oddalania się od siebie. Czyli jest ta ciągła dynamika. Albo małżeństwo się rozwija, albo się przybliżacie do siebie, budując relacje, mówię też o naszym małżeństwie z Jolą, albo po prostu nie dbamy o to. I wtedy się oddalamy, a nie stoimy w miejscu. I dalej apostoł Paweł w końcówce tego fragmentu mówi, że ze złączeniem męża i żony w jedno ciało łączy się również oddzielenie. Werset 31. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Bycie jednym ciałem oznacza złączenie z żoną, ale i odłączenie, i to w wielu kwestiach, od dotychczasowej rodziny. Mam na myśli odłączenie fizyczne, jeśli chodzi o dom, finansowe, jakieś emocjonalne. Mężczyzna, który staje się mężem, opuszcza dom swojego ojca. Tak? I ojciec od tego momentu nie jest już głową syna, czy nie jest głową nowej rodziny, którą założył syn. Tak? Mój tata na przykład nie jest głową mojej rodziny. Mój tata nie posiada autorytetu nad tym, jak moje dzieci powinny być uczone, czego powinny być uczone, jak powinny być wychowywane. Dlatego synowie, którzy stali się mężami, nie mogą przywiązywać większej relacji do relacji wobec mamy czy taty, niż do relacji wobec żony. I to samo dotyczy córek, które stały się żonami. Podobnie rodzice zresztą, którzy stali się teściami, tak, nie mają prawa traktować swoich dzieci tak, jakby w relacjach z nimi nic się nie zmieniło. Jedna rodzina w jakimś sensie umiera po to, żeby urodziła się druga rodzina. To oczywiście nie oznacza zerwania kontaktów z rodzicami, ale chodzi o dynamikę, naturę relacji, kompetencji naszych rodziców w naszych nowych rodzinach. I to znowu to jest obraz duchowej biblijnej prawdy, że żeby ziarno wydało owoc, musi obumrzeć. Żeby powstał nowy człowiek, stary musi obumrzeć. Tak? W wymiarze chrystologicznym oznacza to, że kiedy przyszedł Chrystus, związał się z nami jako Kościołem, jako oblubienicą, wtedy opuściliśmy nasz stary dom, naszego starego ojca, czyli Adama. Od tej pory należymy do nowego ojca i do nowej rodziny, której głową jest Chrystus. I niestety oczywiście zdarza się, że wielu chrześcijan, nawet chrześcijan, ma bardzo taki, bym powiedział, bałwochwalczy stosunek do rodziny. W angielskim języku się mówi, że czasami że krew jest gęstsza niż woda. Tak, że krew, która płynie w nas, przywiązanie do więzi rodzinnych, że, to jest, że krew jest gęstsza niż wody chrztu, a rodzina jest niemalże instytucją zbawczą. Ale dla nas, chrześcijan, to wspólnota Kościoła jest tą nadrzędną, pierwszą rodziną. Rodzina fizyczna oczywiście może być narzędziem zbawienia i Bóg zbawia nas, nasze dzieci w kontekście pobożnych rodzin, kiedy Słowo dociera do nas, do nich poprzez pryzmat, czy poprzez pobożnych rodziców, poprzez ich przykład, ale to Kościół, a nie rodzina, posiada obietnicę wytrwania. Pamiętacie, Jezus powiedział, bramy piekielne nie przemogą kogo? Nie rodziny, Kościoła. Jezus mówi, że to może łączyć się nawet z odrzuceniem przez rodzinę. Podsumowując, cały ten fragment o małżeństwie powinniśmy czytać w kontekście nie tyle rodziny, co Kościoła. Czyli Paweł tutaj reguluje relacje pośród członków Kościoła, żeby nauczyć nas, na czym polega życie zdrowej wspólnoty. Jeżeli nasze relacje w naszych rodzinach i małżeństwach poddane są na wzajemnym poddaniu w relacjach mąż, żona, dzieci, rodzice, przełożeni podwładni, to będziemy mieli do czynienia ze zdrowym Kościołem. Tak? Stan Kościoła jest sumą duchowego stanu naszych rodzin, naszych wzajemnych relacji. Oznacza to, że każdy z was, chcąc nie chcąc, ma wpływ na stan Kościoła. Nie ma mniej lub bardziej ważnych członków Kościoła. Duchowy stan naszego zboru jest po prostu konsekwencją tego, jaki jest stan waszych rodzin, stan waszej indywidualnej pobożności, waszych relacji ze sobą nawzajem. Po drugie, wzajemne poddanie nas wszystkich nie zaciera różnicy między mężem a żoną. Tak? Jesteśmy wszyscy wezwani do tego, żebyśmy byli współulegli, współpoddani, służyli sobie nawzajem, ale to nie zaciera różnicy między mężem a żoną, dzieckiem a rodzicem, przełożonym a podwładnym. Wciąż mamy wskazane w Piśmie Świętym różne role, przy założeniu oczywiście, że jesteśmy równi. Tak? Moje dzieci są ludźmi, tak samo jak ja, a jednak Bóg mówi, mają różne funkcje, mają różną rolę ode mnie w naszej rodzinie. Czyli jesteśmy równi, ale różni. I te różnice nie powodują, nie wiem, niższości lub wyższości. Po trzecie, nasze wzajemne zobowiązania zdefiniowane są przez Pismo Święte, co oznacza, co wyklucza sytuację, w której mąż, żona, rodzic, przełożony definiują swoje relacje ze współmałżonkiem, podwładnymi, w taki jakiś dobrowolny sposób oderwany od Bożego Słowa. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak należy postępować, skieruj się do Bożego Słowa względem swoich podwładnych, męża, żony, dzieci. Ja też nie mogę jako rodzic dysponować, nie wiem, moimi dziećmi, czy wydawać im poleceń według jakichś moich tak zwanych widzimisiowskich zasad. Ja również podlegam Bożemu Słowu, również do mnie apostoł Paweł kieruje wezwanie w 6 rozdziale, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych. Przedostatnia rzecz, módlmy się o nasze małżeństwa. Módlmy się, módlcie się razem w waszych małżeństwach. Módlcie się również o inne małżeństwa, nawet jeżeli nie jesteś w związku małżeńskim, to również módl się o małżeństwa i rodziny w Kościele. Każdy z nas ma tutaj zadanie do wykonania i wspierajmy się nawzajem w modlitwie. I ostatnia rzecz, jeżeli jesteś osobą niezamężną, to również tutaj masz do wykonania, ja bym powiedział, takie trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze, powinieneś przygotować samego siebie na zamąż pójście lub ożenek. Tak jak powiedziałem w czasie kazania, nie będziesz lepszym mężem, nie będziesz lepszą żoną, aniżeli jesteś chrześcijaninem na co dzień. Twoje małżeństwo będzie odbiciem tego, co do niego wnosisz już, będąc pouczonym wcześniej. To jest pierwsza rada. Druga, szukając męża lub żony, kieruj się biblijnymi pouczeniami i kryteriami, nanosząc je na danego kandydata czy kandydatkę. Pierwsza rzecz to oczywiście pragnij wierzącego, nawróconego męża czy żonę. To jest absolutny wymóg Pisma Świętego. I to co więcej, o takich cechach, jakie pragnie w nim widzieć Bóg czy w niej. Pragnij żony o takich cechach, które pragnie w niej Bóg. Nie wystarczy, że żona, że dziewczyna, kandydatka na żonę jest ładna, słucha tej samej muzyki co ty, lubi podróże tak samo jak ty. Nie wystarczy, że chłopak jest dowcipny, inteligentny i słucha fajnej muzyki i dużo zarabia. To jest za mało do zbudowania biblijnego związku, biblijnego małżeństwa. I po trzecie, obserwuj inne małżeństwa i radź się ich. Radź się starszych, tych, którzy w swoich małżeństwach mogą być dla ciebie zachętą w danych kwestiach, którzy mogą ci coś podpowiedzieć. Tak uczymy się bardzo często poprzez przykład. Nawet jeżeli nie mieliśmy tego przykładu w naszych rodzinach, to znajdziemy, przynajmniej szukajmy w Kościele i po drugie spoglądajmy na przykład relacji Chrystus-Kościół. Ale są też książki, są książki, które są biografiami też ojców założycieli, nie tylko kościołów, ojców założycieli na przykład narodów, książki rodzinne. Także zabiegajmy o to, żebyśmy też uczyli się przez przykład innych, szukając go przede wszystkim w Kościele. Pamiętajcie, małżeństwo to jest gotowość na ofiarę. Tak? Na tym polega miłość. Gotowość do poświęcenia siebie drugiej osobie. Nie ma, słuchajcie, miłości bez zapierania się siebie, bez ofiarności, wyrzekania się własnej wygody, własnego ego. Dlaczego? Dlatego, że taka jest miłość Jezusa. Pamiętacie, Chrystus ukochał Kościół. Co było przejawem tego, że Jezus ukochał Kościół? Wycieczka na Hawaje? Nie. Krzyż. To był przejaw miłości. Jeżeli nie jesteś gotowy do tego typu miłości w czynie pełnej poświęcenia, nie jesteś gotowy na małżeństwo. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy ranieni, czy przez współmałżonków, czy przez braci, siostry w Kościele, ale też wszyscy jesteśmy raniącymi innych. Bóg to widzi i Bóg nie chowa głowy w piasek. Niech wielką pociechą dla nas będzie to, że On leczy nasze rany również w relacjach małżeńskich. Dave Hefner na obozie teraz w Sokołowsku, w górach, w wakacje, powiedział, że powiedział takie zdanie: wnętrzności połamanych w życiu ludzi szukających Boga są na każdej karcie w Biblii. Wnętrzności połamanych w życiu ludzi szukających Boga są na każdej karcie w Biblii, ale Bóg oferuje nam nadzieję jak każda inna. Także jeżeli czujemy się zranieni, jeżeli widzimy, że mamy tutaj wiele do przepracowania, do zreformowania, przyjdźmy do Niego, szukając w Nim nadziei i przebaczenia. Także budujmy na Chrystusie, na Jego Słowie nasze małżeństwo. Poddajmy się Jemu również w tej dziedzinie naszego życia. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. Dziękujemy Tobie za pouczenie dotyczące naszych relacji małżeńskich. Wybacz mi, Panie, też moje zaniedbania jako męża, jako ojca w mojej rodzinie. Proszę Cię, Panie Boże, aby każdy z nas był mężem, żoną, takim, jakim Ty chcesz nas widzieć. Aby nasze małżeństwa przynosiły chwałę nie nam, ale Tobie. Abyśmy w naszych małżeństwach podobali się Tobie, szukali Ciebie, przynosili Tobie chwałę, też oznajmiali światu, na czym polega miłość Chrystusa względem Kościoła i miłość Kościoła względem Chrystusa. Prosimy Cię, Panie Boże, proszę Cię o każde małżeństwo w naszym Kościele, aby się scalał, Panie, odnawiał, aby triumfowały w nim miłość, ofiarność, wybaczenie, pragnienie pracowania nad własnym charakterem, zabieganie o to, co służy nie nam, ale naszemu współmałżonkowi. Proszę Cię, Panie Boże, o wszystkie rodziny też w naszym kraju, o odnowę małżeństwa, odnowę rodziny, a o poszanowanie też Twoich, Panie, wartości w Kościele, w społeczeństwie. Modlimy się, Panie, abyśmy też jako Kościół, jako małżeństwa, abyśmy nieśli dobry przykład, oznajmiając właśnie w ten sposób Ewangelię, że Ty, Panie Jezu, przyszedłeś na świat, zapierając się siebie, porzucając swój boski tron, stając się jednym z nas, aby dać nam życie. Proszę Cię, Panie, również o te osoby, które jeszcze nie są w związkach małżeńskich, abyś, Panie, też je błogosławił, wyposażał we wszelką mądrość, szlifował ich charakter, zrozumienie tego, czym jest przymierze małżeńskie, aby też w przyszłości w tej sferze przynosiły Tobie chwałę, aby owocowały. Powierzamy Tobie, Panie, w modlitwie wszystkie dzieci naszego Kościoła. Dziękujemy Ci za nie, za ich obecność pośród nas, że są dla nas też również ilustracją tej duchowej prawdy, że powinniśmy przyjąć Ciebie, Twoje Królestwo, jak dzieci, szczerze, z wiarą. Raz jeszcze modlimy się o siebie samych, o nasze małżeństwa, o Twoje światło w nich. Amen.